Między słowami.
Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. To audycja Między słowami, która potrwa do godziny 23. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Sebastian Fabijański. Witaj.
Witam, witam.
Sebastian Fabijański, aktor, raper, malarz. No, chyba się zgadza.
No tak, tak. No, w sensie jakoś to moje życie artystyczne i sposoby wyrażania tego, co gdzieś tam noszę albo przyniosłem, rozszerzyło się o różne właśnie jakieś takie płaszczyzny i wydaje mi się, że to jest fascynujące zupełnie.
A co ci takiego kręci właśnie w malarstwie?
Myślę, że to jest jakiś rodzaj takiego zastopowania albo jakiegoś zamrożenia się w chwili. W sensie, że ja w tej sytuacji, kiedy maluję, w zasadzie nie liczy się nic innego oprócz płótna i farb. Więc to jest coś absolutnie uzdrawiającego, szczególnie na pewno też dlatego, że nie piję alkoholu, inne używki też raczej są nie dla mnie, więc wejście w jakiś taki malarski trans i obserwowanie tylko i wyłącznie tego, co się dzieje na płótnie, jest fascynujące, a to, co się dzieje później z tymi pracami, to już jest to życie, które no, nie jest trochę ode mnie zależne i fajnie, że te moje prace mają jakiś taki odzew, że ludzie się tym interesują, nawet chcą kupować ode mnie te prace. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest jakieś arcydzieło malarstwa, aczkolwiek dla wielu osób myślę, że ma taką wartość to, że to jest moje i że mają obraz tego aktora, czy rapera, czy tam obojętnie jak mnie nazwać, artysty. Więc myślę, że to jest piękne, że człowiek może się wyrażać jakoś na tak wielu płaszczyznach i oczywiście jest to jakiś tam materiał do tak zwanego hejtu, bo ludzie generalnie niezbyt lubią, jak ktoś zajmuje się tyloma rzeczami naraz i jeszcze ma czelność się tym, za przeproszeniem, chwalić. Raczej ludzie lubią, jak ktoś już osiągnął sukces, no to już jeżeli osiągnął sukces, no to trudno. I bądź se w tym sukcesie, ale tylko w tym. I myślę, że to jest jakieś takie też, kiedyś funkcja impresario była przecież. I to w ogóle inaczej wyglądało. Nie wiem, nie chcę się tam porównywać, żeby to nie zabrzmiało, broń Boże, w tym tonie, ale spójrzmy na Leonardo da Vinci. Teraz pytanie, czy Leonardo da Vinci jakby żył w dzisiejszych czasach i miał dostęp do komentarzy ludzi na temat jego twórczości, czy by przypadkiem jakoś go to też nie zdefiniowało w jakąś stronę i jakoś by nie sprofilowało jego działań później. Wydaje mi się, że w ogóle możliwość komentowania i to, że ludzie są, że jesteśmy w zasadzie no, społeczeństwem mediów społecznościowych, to ma swoje dobre i złe strony i jeżeli ktoś jest wrażliwy, a przeważnie dusze jakieś takie artystyczne, które też trochę więcej noszą, mam wrażenie, że one trochę więcej widzą, trochę więcej czują, to nie jest wygodne życie. No ale jednak wydaje mi się, że powinny mieć nie wiem, jakiś taki szacunek od ludzi. No bo gdyby nie artyści, to świat pewnie byłby zupełnie inny i artyści zmieniali ten świat. Więc jest to niewątpliwie trudne i spotykam się często właśnie z komentarzami. Raper niech on lepiej gra w tych filmach tam u tego Wegi. No i to jest takie trochę smutne, ale generalnie rzecz biorąc, na szczęście nie trafia to do mnie aż tak, żebym podjął decyzję o przestaniu robienia czegokolwiek, czy to aktorstwo, czy to malarstwo, czy rap, tym bardziej, że już ile razy ja się spotkałem z jakimiś negatywnymi opiniami na temat swojego aktorstwa, nie wiem. Gdybym się tym sugerował, to pewnie już dawno bym tego nie robił, więc polecam każdemu, kto ma ochotę, i nie wiem, bo często jest tak, że ludzie nie chcą, czują, że mają ochotę, ale nie chcą, jakoś się wstydzą, trochę wstydzą się samych siebie, że nie wiem, że coś im nie wyjdzie i że będzie wstyd przed samym sobą, że się okazuje, że ja jednak nie umiem, nie wiem, rapować, malować, grać czy cokolwiek. I tylko oni są swoim własnym ograniczeniem, więc ja jestem za tym, żeby absolutnie po prostu robić to, co się czuje i co się chce, a jakoś szczególnie się nie przejmować tym, co później pomyślą o mnie inni, no bo to jest moim zdaniem wielka pułapka dzisiejszych czasów.
A powiedz mi, tak nawiązałeś do Leonardo da Vinci, czy myślisz, że Leonardo da Vinci dzisiaj byłby hejtowany?
Tak, myślę, że tak.
Jak myślisz, co by mówili o nim, jakby go hejtowano?
No, wydaje mi się, że no, ten jakiś witruwiański człowiek, co to jest w ogóle? Weź człowieku, nie filozuj. Albo ty weź już lepiej maluj te swoje, rozumiesz, a nie tam będziesz mi tu części ciała jakieś. Weź nie przestań projektować te różne jakieś pojazdy, weź się skup. Na pewno byłoby masę komentarzy i też ludzie, którzy komentowaliby jego malarstwo i komentowaliby jego pracę i nie wiem, komentowaliby poszczególne dzieła, mogłoby wpłynąć na to, że facet by się zamknął i myślę sobie, dobra, jeżeli się to im nie podoba, no to ja w takim razie nie będę się narzucał, bo to jest kwestia właśnie narzucania się, nie? Czyli to jest to, co ja mam, jakiś taki, miałem taki moment przy okazji ukazywania się moich kolejnych numerów z płyty Prymityw. Miałem właśnie jakieś takie refleksje pod tytułem: zaraz, może ludzie tego nie chcą, może ja się im jakoś narzucam, może ja nie powinienem tego robić, może ja jestem za bardzo jakoś inwazyjny w tym, albo coś. Ale z drugiej strony, tak sobie wszystko to próbowałem włożyć do jednego worka i pomyślałem, że to chyba w ogóle nie powinno być przestrzenią jakiejkolwiek refleksji. W sensie, że ja tylko jestem w stanie robić coś szczerego i coś wartościowego, jeżeli ja nie myślę o tym, co o mnie pomyślą, tylko myśleć o tych ludziach po prostu, tak? Czyli nie stosować takiej autocenzury. Wydaje mi się, że Mona Lisa, obok której staniesz, obojętnie z jakiej strony, i tak masz wrażenie, że patrzę na ciebie, mogłaby nie powstać, gdyby na przykład ktoś zhejtował Ostatnią Wieczerzę, która powstała 5 lat wcześniej. Więc myślę, że nawet ci ludzie, którzy tak hejtują w internecie i którzy są tacy mocni w tym internecie, nawet nie zdają sobie sprawy, jak oni mają duży wpływ na tych ludzi, którzy tworzą i którzy dostarczają im to, co oni później mają prawo oczywiście i to robią, czyli oceniają. Bo myślę, że nie jednego hejt pozbawił przez jakiś czas na przykład, nie wiem, radości twórczej, czy w ogóle radości życia też, bo jakby nie patrzeć, uprawiamy, mówię tu o tak zwanych artystach, uprawiamy zawód, który podlega ocenie, tak? W sensie jakby każdy zawód oczywiście podlega ocenie, ale ten szczególnie, no bo i w przypadku aktorstwa to jest też trudne, ponieważ chodzi de facto o wszystko, co jest wokół ciebie, też to, jak wyglądasz i tak dalej, jesteś non-stop oceniany. Ile razy ja słyszałem na swój temat jakieś komentarze, mam szczurzy ryj, czy kaprawe oczy, czy nie wiem. I na pewno ci ludzie i te komentarze miały wpływ na moje życie jakiś tam, bo one nie spływają po mnie, czy nie wiem, komentarz na temat mojego aktorstwa, ktoś powiedział, że Kromka Chleba by zagrała lepiej niż Fabijański w jakimś filmie, tam nie pamiętam, chyba we wszystko gra. No to są takie teksty, które potrafią naprawdę zrobić kuku.
I one tobie zrobiły kuku?
One we mnie zostały na początku, kiedy te filmy wychodziły i te komentarze się pojawiały, no to wiadomo, że bolało, tak? W sensie, że jeżeli, nie wiem, bo jeżeli na 100 komentarzy pozytywnych trafi się jeden negatywny, no to wiadomo, że trend jest taki, że nie, jest wszystko w porządku, tak? To, co zrobiliśmy, czy to, co ja zrobiłem, ludziom się podoba, no to jest okej wtedy, tak? Nie ma przestrzeni, nie ma raczej szansy na refleksję jakąś głębszą, bo jeżeli mamy sukces, trafiliśmy z czymś, no to ta refleksja jest powierzchowna, bo ona jest, fajnie, no to znaczy, że okej. I później można wpaść w pułapkę robienia tego, co chcą ludzie. Czyli nie kierowanie się tym, co chcemy i co czujemy, tylko na przykład ja nie zagram w tym filmie tak, jak bym tego chciał, czuł, bo to jest ryzyko i ludziom może się to nie spodobać, więc nawet podkorowo aktorzy grają podobnie w każdym innym filmie, bo po prostu ze strachu. Bo się boją odrzucenia, że ktoś im powie, nie, co on tutaj pajacuje. A ja uważam, że na ryzyku w ogóle artysta powinien żerować. Bo no ja raczej nie prowadzę swojej drogi artystycznej tak, że ja powielam rolę, którą zagrałem już kiedyś i która się przyjęła i która została jakoś pozytywnie oceniona. No w sensie ja w każdym filmie staram się robić co innego i no ale tak jak mówię, no w sensie być może Leonardo da Vinci miałby bardziej kruchą konstrukcję, bardziej podatną na krytykę i po prostu
by się też złamał.
Oczywiście mogłoby być tak, że jego twórczość byłaby jeszcze bardziej imponująca w związku z tym, bo jakoś by się po prostu chciał zbuntować temu i te prace byłyby coraz bardziej agresywne, coraz bardziej takie ekspresyjne w związku z tym, co przeżywał, ale raczej wydaje mi się, że możemy rozmawiać głównie o tym, jakie to ma negatywne skutki, bo wyobraźmy sobie świat bez Monalizy. Oczywiście świat miałby inną swoją Monalizę, tak? Show must go on. No ale jednak no ja na przykład cieszę się, że żył ktoś taki jak Leonardo da Vinci, no, i że zostało coś po nim, bo to moim zdaniem jest konstruktywne, a nie destrukcyjne. Po prostu w żadnym wypadku to nie dekonstruuje, tylko to konstruuje, tak?
A powiedz mi, czy ten hejt ciebie wzmacnia? dał ci jakąś siłę dodatkową?
To jest tak, że w momencie, kiedy ten hejt się na ciebie wylewa, jak na mnie się wylał bardzo, bardzo mocno po sytuacji z raperem Quebo. No i w tej chwili, kiedy on się na ciebie leje i kiedy on jest tak duży, tylko dlatego, że śmiałeś ocenić albo zażartować, albo zakpić z niemal jakbyś zakpił z papieża, no to to boli oczywiście, tak? Ale później, tak, nie wiem, załóżmy na drugi dzień, ja wstaję i już mam ochotę znowu z tym walczyć, tak? Czyli jednego dnia, kiedy ten hejt się na mnie wylewa i kiedy dostajesz wiadomości takich, których nawet nie będę cytował, bo są no bardzo, bardzo niecenzuralne i bardzo, bardzo przykre, no to pojawiają się myśli pod tytułem: mam to w dupie, nie będę tego robił w ogóle, nie będę sprowadzał swojego życia do takich momentów. Ale później na drugi dzień, tak jak mówię, wstaję i mam ochotę po prostu z tym zawalczyć. No i zawsze jakoś walczę, ale może przyjdzie moment, że już mi się odechce.
Będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać o twojej płycie Prymityw. I tak. To jest płyta, która ukazała się w czerwcu, w drugiej połowie czerwca, 19 czerwca. Ona miała ukazać się w ogóle wcześniej.
Tak.
Powiedz mi, czy ta płyta zmieniła swój kształt po przesunięciu tej premiery, czy ona była spowodowana tylko tymi zawirowaniami wokół COVID-u?
Znaczy, premiera tej płyty, jej przesunięcie de facto było spowodowane tylko i wyłącznie COVID-em, ale to, że to przesunięcie nastąpiło w pierwotnych planach wydawcy Marcina Grabskiego Tytusa, miała ta płyta się wydać, ukazać w ogóle we wrześniu, ale potem, kiedy pandemia zaczęła troszkę mniej, nazwijmy to, obowiązywać, luźniej, te restrykcje zostały znoszone, to po prostu zdecydowaliśmy, Marcin zdecydował, że płyta wyjdzie w czerwcu. I ten czas, kiedy, czyli od marca, kiedy płyta została, kiedy przełożona została premiera, do czerwca, w zasadzie do połowy maja, miałem czas na to, żeby ewentualnie coś podziałać. I zainwestowałem sobie w swoje studio. Kupiłem sobie sprzęt, mikrofon, kartę graficzną, monitory, czy też taki ekran akustyczny do nagrywania wokali, żeby nie robić całej tutaj instalacji w mieszkaniu, w tym pokoju, po prostu dotyczącej, trochę się rozproszyłem, bo słyszę karetkę, a dopiero się zorientowałem, że mam okno otwarte, żeby tutaj nie robić całej instalacji, izolacji akustycznej i tak dalej. No i zacząłem po prostu nagrywać nowe rzeczy, nowe rzeczy, nowe rzeczy, i te rzeczy jakoś ewoluowały. No i finalnie troszkę zmieniliśmy kształt tej płyty.
A co się takiego zmieniło?
Na pewno tak. Parę numerów wyleciało, a w ich miejsce weszło kilka innych. Miałem też szansę, żeby w niektórych kawałkach przepisać trochę teksty, uaktualnić te teksty. Niektóre zostały tak jak już były wcześniej, bo głównie z tego powodu, że część już singli wyszła i Oj, jakby to z tymi kawałkami nie mogłem już nic zrobić. Ale po prostu skorzystałem z tego, że miałem wolny czas i mogłem to zrobić. I okazało się, że nagrywane wokale u mnie w mieszkaniu się też nadają do użytku takiego komercyjnego. I fajnie, że tak się wydarzyło, bo strasznie się cieszę, że mam u siebie w domu w ogóle miejsce do nagrywania, bo to nagrywanie jest jakimś w ogóle moim takim, taką bardzo szczerą miłością, można powiedzieć, taką kompletnie nieobarczoną niczym związanym, nie wiem, z jakimś zarabianiem pieniędzy czy coś, tylko to jest jakieś takie, że jak byłem młody, to też rapowałem i to w ogóle było strasznie, strasznie dla mnie fascynujące i chciałem bardzo być raperem.
No ta, już też gdzieś czytałem, że ty już w wieku 16 lat chciałeś wydać swoją pierwszą płytę.
Tak.
Natomiast wiesz co, ciekawi mnie to w ogóle, skąd jest w ogóle ta potrzeba? Co takiego ci daje tobie? Bo ja mogę powiedzieć, co dałaby mi, na przykład jako ja czuję potrzebę w moim życiu. To znaczy ja mam potrzebę zostawienia czegoś po sobie. Mam, nie wiem, to jest może jakoś zapisane, nie wiem, może jakoś gdzieś genetycznie, może w jakiejś podświadomości, że mam taką potrzebę, nie chciałbym tak po prostu przeminąć, tak, że chciałbym pozostawić po sobie jakiś namacalny ślad. Tak. Więc w moim przypadku, ponieważ no ja nie umiem akurat ani grać na żadnym instrumencie, nie umiem rapować,
każdy no to umie akurat rapować.
Każdy umie rapować, no to może powinienem spróbować. To w moim przypadku akurat były to akurat kompilacje Radia Tok FM. Tak to akurat u mnie to było, że ja gdzieś tam czułem namiastkę jakiegoś takiego spełnienia, że myślę sobie, dobrze, gdzieś tam ten swój ślad już jakiś, powiedzmy, zostawiłem.
Tak.
I ciekaw jestem, jak jest u ciebie z tą chęcią wydania płyty? O co chodzi?
Nie wiem, w zasadzie no musiałbym wrócić jakoś myślami i emocjonalnie do tych lat 16, które to były kluczowe, jeżeli chodzi o moją miłość do rapu i to, że w ogóle zacząłem coś nagrywać. Na początku na mikrofonie od Counter-Strike'a, takiej gry komputerowej, na takim badziewiastym mikrofonie stojącym na biurku. A potem jakoś tak coraz to szerzej i kurczę, nie wiem, szczerze mówiąc, na pewno to ma trochę to jest tak, że każdy chciał, nie wiem, jak ktoś ma jakiegoś idola, czy ktoś ma, załóżmy, jakiś gatunek muzyczny, który tak strasznie pokochał, nie wiadomo z jakich przyczyn, no to jakoś mamy taką potrzebę bycia tym kimś i robienia tej muzyki, którą kochamy, i myślę, że na tym też polega w ogóle odnajdywanie talentów, że w momencie, kiedy, nie wiem, jakieś dziecko czy młody człowiek słyszy, nie wiem, jak ktoś gra, albo widzi, jak ktoś gra na fortepianie i potem podchodzi do tego piana i nagle sam zaczyna chcieć grać, no to takich rzeczy nie można lekceważyć, bo to są prawdopodobnie jakieś takie momenty, które później okazują się kluczowe dla życia. I to jest jakieś magiczne, nie wiem na czym to polega, po prostu, że jeden zakocha się w muzyce poważnej, a drugi w rapie. Jeden będzie kochał Kuebo, a drugi tamtego. I to jest, no to jest cholernie interesujące. I wydaje mi się, że u mnie właśnie tak było. Zacząłem słuchać rapu i jakoś, nie wiem, ten rap jakoś stawał się dla mnie jakimś autorytetem wręcz. Bo ja z racji swojej takiej dosyć napięciowej, nazwijmy to delikatnie, relacji z ojcem, nie miałem takiego autorytetu właśnie, który by mi, nazwijmy to, powiedział, jak żyć. Więc ja sobie znalazłem to w rapie i ten rap stał się jakimś takim, no, jakąś instrukcją obsługi życia w ogóle. No i coraz...
Poza tym rap to...
Tak, słucham?
Tak? Nie, przepraszam, bo wszedłem ci słowo. Powiedziałeś poza tym?
Tak, właśnie już nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. A, poza tym... No i właśnie sprowadzam to do tego samego, tak, co powiedziałem na początku, że w momencie, kiedy coś tak bardzo w nas rezonuje i chcemy jakoś, chcemy przebywać z tym czymś na co dzień, bo ja codziennie wracając ze szkoły autobusami czy na piechotę, po prostu chodziłem ze słuchawkami i słuchałem rapu. I po prostu w pewnym momencie jakoś tak się wydarzyło, że nie wiem, nagle nie pamiętam, to było chyba coś związanego z kolegami, którzy powiedzieli, że coś tam nagrali i ja zobaczyłem i ja sobie wtedy pomyślałem, kurde, może też spróbuję coś nagrać i napisałem jakiś tekst, ściągnąłem jakiś beat z internetu, oczywiście nielegalnie, i nagrałem pierwsze wersy, potem spakowałem to w MP3, wrzuciłem sobie na płytę CD, nagrałem, miałem nagrywarkę w komputerze. Co za czasy, nagrywarka. Nagrałem sobie płytę CD, wrzuciłem sobie ją do Discmana i pamiętam, jaki miałem po prostu jakąś totalną, nie wiem, jakąś ekscytację połączoną z jakimś podnieceniem, że w ogóle ja słucham swojego kawałka w ogóle na jakimś odtwarzaczu w ogóle i ja się kręcę, jakie to jest genialne uczucie. Że coś, co kochałem robić na co dzień, czyli słuchać kawałków innych raperów na swoich odtwarzaczach, ja nagle mogę posłuchać czegoś swojego na tym samym odtwarzaczu. To było coś absolutnie wyjątkowego i takiego, co sprawiło, że ja pomyślałem sobie, kurde, ja chcę to robić. Oczywiście ten kawałek, ja go mam w dalszym ciągu na komputerze. Kiedyś może tak dla zabawy powypuszczam jakieś rzeczy. I to było oczywiście shitowo nagrane, w ogóle tekst był raczej niezbyt górnych lotów. No ale to było szczere i prawdziwe i do tego bym sprowadził to wszystko, co się dzieje teraz, czyli potrzeba robienia rapu jest po prostu szczera i prawdziwa, nie jest niczym skalana tak naprawdę, ponieważ ona była jako pierwsza, a ja pochodziłem z dosyć zamożnego domu, więc ja nie miałem problemów z kasą i nie robiłem muzyki, żeby zarobić, albo z perspektywie zarabiania, tylko robiłem to dlatego, bo to kochałem po prostu. I tak jest też teraz. Mimo, że moja płyta i moja działalność muzyczna jest oczywiście no, do kupienia, tak, ale ja tego dla pieniędzy nie robię. Po prostu. I no i to jest fascynujące zupełnie, że coś takiego się teraz dzieje, że mogłem do tego wrócić po tylu latach. Pytanie, dlaczego tak późno? No oczywiście życie tak, a nie inaczej się potoczyło, że dane mi dopiero teraz było to zrobić. Ale cieszę się, że w ogóle i nie zamierzam zakończyć swojej działalności w tym zakresie na jednej płycie.
Powiedziałeś, że tej płyty nie zrobiłeś dla pieniędzy. To dlaczego? W jakim celu? Czy to było... Aha, no to jest w sumie... No cały czas powielam trochę też pytanie. To, czy to chodziło też o zajawkę? Powiedz mi, co w ogóle czułeś, jak już ta płyta wyszła z drukarni, wyszła z tłoczni, gdy miałeś ją w rękach? Co poczułeś?
Właśnie...
Czy to było to samo uczucie, kiedy miałeś te 16 lat i posłuchałeś siebie zarejestrowanego, wiesz, ze swoim kawałkiem?
Myślę, że podobne. Myślę, że podobne. I na pewno wydanie tej płyty było obarczone dosyć dużą ilością negatywnych emocji w związku z tą całą, nazwijmy to brzydko, gównoburzą, która się rozpętała. Więc z tego też powodu jakoś pewnie pozbawiło mnie życie takiej radości czystej z wydania płyty, bo po prostu jakiś taki kontekst emocjonalny, niezbyt pozytywny się tam pałętał gdzieś zawsze pod spodem, ale generalnie no jakiś rodzaj satysfakcji, rodzaj dumy z tego, że w ogóle mam swoją płytę w ręku i że w ogóle wydała ją wytwórnia Asphalt Records, że w ogóle jestem tutaj, gdzie jestem. No to jest zupełnie jakoś fascynujące i też oczywiście teraz jest wielu bardzo raperów. Wtedy, kiedy ja pierwszy raz robiłem swoje rzeczy, no to rap nie był tak popularny. W zasadzie co chwila słyszałem gdzieś na ulicy, po drodze do domu czy coś, zza krzaka jakieś podciągnij spodnie, bo chodziłem w za dużych dżinsach skejtowskich po prostu.
To one się Lenary chyba nazywały, jeśli dobrze pamiętam.
Lenary to w ogóle chyba były buty. Lenar.
Buty? Wydawało mi się, że były też spodnie.
Może też Lenary.
No musielibyśmy sprawdzić.
Czekaj, może tak, faktycznie. Tak. Lenary.
I to były takie szersze spodnie.
Tak. Ja chodziłem z kolei nie w Lenarach, tylko ja chodziłem w spodniach firm Metoda, Morosport, Mas.
A były, tak.
To ja dlatego nie kojarzyłem Lenarów. A swoją drogą ciekawe, czemu się nazywają Lenary.
Wiesz co, wydaje mi się, że to chodziło o firmę Lenar, po prostu.
Tak?
Tak.
Czyli Lenar
to jest spodnie. Oczywiście do sprawdzenia w internecie, bo to,
i właśnie teraz to było
ponad 20 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, z 25.
Ryszard Lenar. Pierwsze egzemplarze spodni trafiły do sprzedaży w niewielkiej budce sklepowej w Warszawie.
O.
Lenar Design.
Lenar. Pamiętam w podstawówce u mnie, jak właśnie sporo osób, które tak, zwłaszcza właśnie słuchały hip-hopu.
No tak, oni ze Ślizgiem też współpracowali, czyli z tym magazynem takim tak. Snowboardowo, skateboardowo, hip-hopowym. Tak, ale ja nie chodziłem, pamiętam, w Lenarach, ja chodziłem w tak jak powiedziałem, Morosport, też z amerykańskich jakiś, też miałem w pewnym momencie taki flow, jakieś fazę na amerykańskie, czyli na przykład Sean John. I to tak, no i więc ja raczej w momencie, kiedy chodziłem w szerokich spodniach, to raczej nie było to tak modne jak dziś. W ogóle cała otoczka, która jest związana z rapem, tak? Bo moda jakoś zlicowała się z ulicą i ulica teraz tak naprawdę wytycza trendy.
No to tak zwane streetwear, prawda?
Tak, tak.
Chyba teraz najmodniejsza.
Najmodniejsze marki są teraz jakby oparte na streetie po prostu. I jak sobie spojrzymy na, nie wiem, na kolekcję ciuchów, wiem, Off-White, czy Balenciaga, czy tym podobne, no to są wszystko głównie takie streetwearowe rzeczy. I to jest ciekawe w ogóle, jaką drogę przeszedł rap. Oczywiście za chwilę możemy rozpocząć dyskusję na temat, co dzisiaj jest rapem, a co już nim nie jest. I ta dyskusja pewnie nie ma Nie ma w zasadzie jednej odpowiedzi na to pytanie.
No tym bardziej, że są różne trendy. Ten rap wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ma sporo różnych takich gałęzi jakichś. No jest różnorodny.
Tak, jest też w tym momencie chyba najbardziej popularną, najbardziej popularnym gatunkiem muzycznym na świecie. Czyli można powiedzieć, że jest...
Bez dwóch zdań to widać chociażby w liczbach, na YouTubie nawet, tak. Prawda? W liczbie odsłon.
Dokładnie i też z racji tego możemy powiedzieć, że jest to muzyka popularna, czyli pop. Ale oczywiście taki rap, który ja kocham, no to on w tym momencie nie jest jakoś najbardziej popularny. Bo teraz jakoś ten, który ma wyświetlenia największe na YouTubie i ten, który ma największą popularność, to jest taka hybryda rapu z popem.
Trochę śpiewany?
Tak, troszkę śpiewany.
Na autotunie
wokaliści, czy raperzy po prostu nie potrafiąc prawdopodobnie śpiewać i nie obwiniam ich w tym momencie, ani nie oczerniam, tylko po prostu stwierdzam fakt. Chcą uzyskać jakąś konkretną linię melodyczną, żeby ta muzyka była bardziej przyjemna dla ucha, czyli jednocześnie bardziej popularna, bo żeby się zakochać w jakimś takim ostrym, agresywnym brzmieniu, to trzeba mieć bardzo konkretne też cechy charakteru. A wychodzi na to, że ludzie generalnie raczej muzyką chcą sobie jakoś, nie wiem, umilić czas, żeby tak, nie wiem, albo żeby potańczyć, albo żeby jakąś energią się tak naładować, jakąś pozytywną. A z takiego rapu, gołego, surowego rapu, no raczej coś takiego nie idzie. Dla mnie rap, i może dlatego jest taka różnica w tym, co ja myślę o rapie, a tym, co generalnie tłum myśli o rapie, może to być w związku z tym, że ja po prostu, dla mnie rap to są teksty, że dla mnie rap to nie jest muzyka, która właśnie ma być przyjemna dla ucha. Dla mnie rap powinien być niewygodny, szczery, bezkompromisowy, chamski, prymitywny. Bo jakby na takim rapie się wychowałem i to nie jest kwestia tego, że ja jestem zamknięty na inne jakieś gałęzie rapu, tylko po prostu moje gusta są takie, jakie są, tak? Czyli tak jak kiedyś powiedziałem, jak już miałem, trochę byłem zmęczony tym, że pojawiały się coraz to nowsze artykuły na ten temat, co ja na temat rapu nie powiedziałem i tak dalej. Napisałem taki post na Facebooka. Ludzie, kochani, jeżeli ja uważam, że Szczawiowa jest słaba, i nie, to nie znaczy, że generalnie Szczawiowa jest słabą zupą, tylko to oznacza, że ja uważam, że jest słaba. Po prostu, czyli ja jej generalnie nie lubię.
W twoim odbiorze.
Tak, tak, tak.
Albo w twoim akurat, no, smaku akurat, prawda?
No tak, tak. No przecież oczywiście, no, nie wiem, czy jest na świecie coś, co każdy lubi. No. Nie mam pojęcia. Nawet Nutelli może ktoś nie lubić. Więc to są jakieś takie refleksje i przestrzenie dialogu, które też jakoś zabrnęły w kozi róg w pewnym momencie. A tak naprawdę odpowiedzi na to nie ma.
Drodzy Państwo, jesteśmy już w internecie z Sebastianem Fabiańskim, gościem audycji Między Słowami. Rozmawiamy o jego płycie Prymityw. Rozmawialiśmy o rapie, o tym, jaki ten rap jest, o tym, jaki ten rap też nie jest w sumie. I no właśnie, Sebastian, powiedz mi, to jak ty byś ten swój rap opisał? Bo ja mam jakąś swoją teorię, jako osoba, która powiedzmy na co dzień nie słucha jakoś dużo rapu, ale mam jakiś swój, swoją jakąś taką, może nie definicję, ale swój opis tego, ale jestem ciekaw najpierw, jak ty byś to właśnie zdefiniował może, nie konkretnie zdefiniował w sensie punkt po punkcie, ale jak ty ten rap u siebie widzisz?
Ja myślę, że to jest jakiś taki, mówiąc kolokwialnie, trochę wyżyk jakiejś prawdy o mnie i tego, co się nazbierało przez te 32 lata. Przeżyć, odrzuceń i tym podobnych. I to jest po prostu położone na bit, czasem wykrzyczane, czasem jakoś ironizowane. Ale przede wszystkim jest to po prostu szczere. No, w sensie, że ta płyta miała być taka osobista, szczera i też czasem niewygodna. No bo ludzie tak na co dzień nie chcą raczej słuchać o tym, że nie wiem, ktoś ma jakiś, czy miał jakieś ciężkie dzieciństwo, czy co, raczej chcą słuchać, raczej chcą tkwić w jakimś takim idealnym świecie i też dlatego te utwory o miłości na przykład są dużo bardziej chwytliwe, bo jest to jakaś idylla i ludzie, my generalnie chcemy wierzyć w miłość i tak dalej, i tak dalej. I też obserwuję często, co jest najbardziej popularne, no to oczywiście to. A te moje rzeczy, które ja wypuściłem, są też jakąś taką, no, nie wiem, też ma dużo na pewno znaczenie to, że jestem już w tym show biznesie trochę lat i swoje tam już narobiłem i też swoje zaobserwowałem i pomyślałem sobie, że skoro jest mi dane wydać płytę, no to może spróbuję jakoś zredefiniować pojęcie w ogóle celebryty i włożę go w ramkę o tytule Primityw. Że za przeproszeniem sramy tak samo wszyscy, tak? Więc taka to jest.
I w ogóle gwiazdy też srają, że tak to brzydko.
Dokładnie tak. Okazuje się, że również to robią, co jest zaskakujące bardzo.
Dla mnie, w moim odbiorze, oczywiście jest w tym przede wszystkim szczerość na tej płycie, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle główna cecha w ogóle rapu, że rap z rapa bije.
Znaczy właśnie rap powinno to bić, a w wielu przypadkach niestety nie bije. I problem zaczyna się wtedy, kiedy raperzy nasi tutaj udają jakieś albo naśladują literalnie jeden do jeden trendy amerykańskie. I ten, że to jest jakaś... ten rap staje się po prostu jakby jakąś wydmuszką, no, w sensie...
Kiepską kalką.
Tak, nawet nie tyle, że kalka, tylko jakby jest to jakiś rodzaj... Dobra, to jest tak teraz, myśląc strategicznie. Co się najbardziej w tym momencie wyświetla? Sprawdzamy sobie na YouTubie. Aha, na przykład taki, a nie inny. Dobra, sprawdźmy sobie jego dyskografię. Zobaczmy, jak on rapuje. Dobra, skąd on zaczynał? Gdzie on... Aha, takie rzeczy robił. O, teraz robi takie. Okej, dobra. Tutaj tak rosły jego wyświetlenia. Okej, czyli to się najbardziej podoba. Okej. No dobra. I to jest jakby taka refleksja często towarzyszy dzisiejszej scenie hip-hopowej. I w moim odczuciu często bardzo jakoś to się niby broni, ale to nie zostaje na długo. W sensie, że to jest, no nie wiem, to tak jak...
Trochę jak moda?
Na pewno, że... Jezu, strasznie mi tu dzieci pod oknem. Czy mam pójść zamknąć okno? Przeszkadzają?
Słuchaj, jak chcesz, możesz zamknąć okno. Ja w międzyczasie po prostu powiem, ja że tutaj zamknę. W naszym programie też jest stuprocentowa szczerość, bo my oczywiście nie nadajemy do Państwa ze studia radiowego, ponieważ no, pewne warunki na to nam nie pozwalają. Jesteśmy w domach po prostu i dlatego właśnie ja tutaj dla Państwa nagrywam się, nadaję akurat ze swojego mieszkania w Aninie i gorąco tutaj też może pozdrawiam, może są więcej słuchaczy albo słuchaczki z moich okolic. To w tej sytuacji gorąco ich pozdrawiam, mogą do mnie napisać. I tak samo Sebastian też jest u siebie w domu, prawda? Sam powiedziałeś przecież, że masz, zakupiłeś sprzęt. Ja też zakupiłem zresztą, jak się zaczął ten COVID, ten lockdown, też zakupiłem sprzęt, kupiłem mikrofon, rejestrator i tak dalej, więc też stworzyłem sobie jakieś takie swoje warunki do nagrywania. Więc no właśnie, pytanie, bo tak bardzo analitycznie podszedłeś też do tego, jak ten rap jest tworzony, że on nie jest też czasami do końca szczery, że on jest co, zrobiony trochę pod liczby, pod wyświetlenia, pod to,
tak,
żeby...
Tak, ktoś... jest tak, wiesz, w Excelu. W Excelu wszystko wymyślone i ja też podziwiam pod kątem biznesowym niektóre wytwórnie, niektórych raperów, jak potrafili zbudować jakiś rodzaj imperium. Oczywiście często to jest wynikowe i z przypadku, ale też często jest po prostu no, bardzo dobrze zrobionym produktem. Kampania na przykład rapera Quebo była do pewnego momentu bardzo, bardzo fajna i wydaje mi się, że wielki szacun dla kogoś, kto to wymyślił.
Tak, ja też się z tym zgodzę.
No, oczywiście to za dużo to niezdrowo i w pewnym momencie było tego za dużo i też za długo. I już wszyscy wiedzieli, po prostu czekali na to, aż w końcu on zdejmie ten make-up i pokaże tatuaże.
A ja się nabrałem.
Tak, nabrałeś się?
Ale to też dla... Ja się nabrałem, ja jestem potwornie naiwny, niestety. Mnie... Ja myślę, że prędzej czy później mnie oszukają na pieniądze. Wiesz, jest nawet okładka... Później ci może w wolnej chwili zaprezentuję, jeśli jej nie widziałeś. Jest płyta zespołu Micro Music i to jest Micro Music z dolnej półki, tak się nazywa ta płyta i tam jest takie źdźbło i jest motyl, który widać, że lata. I ja Natalii Grosiak spytałem się, czy on tam jest komputerowo wklejony. Ona mi powiedziała, że jest, że on był specjalnie szkolony. A ja tak, naprawdę? Po czym oczywiście za chwilę zaczęliśmy się śmiać, więc nie można wcisnąć wszystko. Więc ja oczywiście się nabrałem. Jak widziałem utwór Jesień, ten teledysk i tak dalej, no to ja to łyknąłem. Oczywiście. Ale to wynika z mojej też może i też naiwności i może też dlatego, że ja tego nie śledziłem dokładnie, w tym
pewnie
sensie,
tak,
że ja
pewnie tak.
Wcześniej Quebo, no nie słuchałem specjalnie.
No tak, no bo on zaistniał teraz też jakby w kontekście tej płyty w umysłach wielu ludzi, którzy go do tej pory nie słuchali, też nie słuchali rapu poprzez ten ruch marketingowy.
Tak, no i gości oczywiście też, których zaprosił.
Tak, tak, ale to wiadomo, że jeżeli masz, jeżeli jesteś jednym z najbardziej popularnych raperów w Polsce, to kogo byś nie zaprosił, to nie znam praktycznie kogo, takiego, który by się nie zgodził, bo to jest po prostu intratne finansowo, no w sensie mało jest twórców takich, którzy mają zarówno jaja, jak i popularność. W sensie mówię tu o jajach takich, że nie wiem, jestem jakimś twórcą, który nie wiem, jest bardzo, ma bardzo, bardzo sprecyzowane swoje gusta, ale jednocześnie też ma wielką popularność. I nie skorzystałby z jakby zrobienia wspólnego numeru z kimś, kto ma może nawet i porównywalną popularność, albo większą i tak dalej. Więc to jest zawsze jakiś rodzaj wabiku, który działa. Jeszcze biorąc też pod uwagę, jak dużą bazę fanów niektórzy raperzy mają, czasami nawet psychofanów, z którymi ja miałem styczność. Więc to z biznesowego punktu widzenia to ma zawsze sens. Pytanie tylko, czy się nie wpada też w jakiś rodzaj pułapki właśnie, że featuringi sprzedają płyty i że featuringi mają jakieś wielkie przełożenie.
Bo może to też jest jeden z trendów.
Nie mają, nie. W sensie dane statystyczne raczej mówią o tym, że featuringi nie sprzedają płyt i jeżeli zaprosisz na swoją płytę jakichś bardzo nośnych wykonawców, to wcale nie znaczy, że masz od razu na starcie dużo większe szanse na sukces i to mogę podawać przykłady, ale nie chcę się tutaj znowu ksywkami jechać, ale kilku bardzo znanych raperów w Polsce zrobiło jakieś kawałki z innymi raperami, czy też innymi wokalistami i po prostu no, nie przełożyło się to jakoś szczególnie na sprzedaż i na nośność tego, więc to też jest jakaś taka często wynik jakiegoś przypadku, akurat trafienia w trend, tak naprawdę marketing, promocja i też muzyka, w tym momencie rap, to też jest jakiś rodzaj próby zdefiniowania przypadku i jakoś tego, jakby jakoś próby też zdefiniowania i też trochę wróżenia z fusów, co kiedy będzie popularne, co kiedy najbardziej zażre i co w ogóle, w jaką stronę uderzyć z materiałem, żeby w ten trend się wpasować. Tylko właśnie moim zdaniem to jest coś, co już przestaje być sztuką i przestaje być szczere. Właśnie do tego zmierzałem, że za dużo jest moim zdaniem teraz w muzyce, konkretnie w rapie, myślenia o tym, co jest popularne i w jaką stronę uderzyć, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Ja raczej mam takie podejście do tego, że ja sobie wolę jakoś tak, nie wiem, budować jakąś swoją bazę ludzi, którzy będą mnie słuchać i którzy mnie słuchają. Nie w taki sposób właśnie, bo oczywiście mógłbym nagrać cukierkowy numer, skorzystać z autotuna, nagrać jakiś chwytliwy
rap. Zaśpiewać coś jeszcze.
Tak, zaśpiewać i jeszcze zrobić jakiś ładny cukierkowy klip. I wydaje mi się, że z moim jakimś takim nazwiskiem, które gdzieś funkcjonuje w show biznesie i też w opinii publicznej, prawdopodobnie to mogłoby nawet i skończyć się dużym sukcesem. Znaczy więcej wskazuje na to, że mogłoby się tak wydarzyć, niż że mogłoby się tak nie wydarzyć, więc rachunek prawdopodobieństwa raczej by powodował, żebyśmy myśleli o tym pozytywnie. Ale no, ja tak nigdy nie żyłem. Magiczne będzie to, jeżeli moje jakieś działania muzyczne jakoś właśnie w magiczny sposób zrymują akurat z zapotrzebowaniem. I że trafię, bo to często jest tak, no wystarczy, nie wiem, no ile jest takich karier, gdzie jeden numer po prostu windował wykonawcę w górę. Na przykład niech to, nie wiem, niech posłuży tutaj za przykład Gangnam Style. No jest to numer, który na YouTubie ma miliard wyświetleń.
Ale co poza tym?
No tak, ale nie wiem, nie znam drogi artystycznej dalej tego pana. Natomiast prawdopodobnie jeden numer, być może nawet nagrany dla jaj, albo nie wiem, po prostu tak, o, siedzieliśmy w studio i sobie zróbmy taki, no i ja wtedy tak zrobię, hoppa, Gangnam Style, hop, hop, hop. No kto przewidział, że no to stanie się jednym z najbardziej popularnych utworów na świecie. No pewnie niewiele osób miało tego świadomość, kiedy robili ten numer, więc...
Tak swoją drogą, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo sprawdziłem teraz. 3 miliardy 600 milionów wyświetleń ponad.
A, no widzisz, 3 miliardy. No to ja jestem jednak o 2 do tyłu. To też jest dowód na to, że nie siedzę na YouTubie, bo nie siedzę na YouTubie, więc może dlatego nie robię muzyki, która jest popularna. Ale no, wiesz, no to jest jakieś takie też znamienne i też wydaje mi się mówi o tym, jak to działa po prostu. No, więc dużo jest przypadku i pytanie po prostu, kiedy przyjdzie na ciebie czas i czy przyjdzie. Ilu jest znanych artystów, czy nawet ilu znam bardzo, bardzo utalentowanych raperów, którzy nie mają szczęścia i nie mogą, no jakoś im się nie udaje, no a ilu znamy takich, którzy nawet nie mają talentu, nie potrafią szczególnie pisać i korzystają z pomocy ghostwriterów, ale mają wielką popularność. Takie czasy po prostu. Ale tak jak ja nawijam w Dirty Dancing, tak jak Zbigniew Herbert mówił, napisał kiedyś list do studentów szkoły teatralnej w Warszawie, w którym napisał: życzę wam trudnego życia, tylko takie jest godne artysty. No i mnie to jakoś chwyta za serce. W sensie ja mam takie poczucie, że kurczę, fajnie, fajnie, jeżeli nie będzie łatwo, bo to znaczy, że bo często jest tak, że w momencie, kiedy robisz coś, co jest niepopularne, jesteś uznawany za jakiegoś kontrowersyjnego, niewygodnego, to często ma wartość ponadczasową. Bo miałeś na tyle bezczelności i odwagi, żeby się czemuś sprzeciwić. I kluczowe jest to, jeżeli jakby to powiedzieć.
W sensie chodzi ci o to, że artysta musi mieć podgórkę, żeby
tak,
w jakiś sposób czuł się spełniony.
Nie.
Chodzi mi o jego DNA.
Chodzi mi o to, że generalnie artysta, w moim odczuciu definicja artysty jest zbliżona do definicji słowa synteza. Czyli jest to termin oznaczający tworzenie bardziej złożonego dzieła z prostszych elementów. I to jest trochę takie, tak, że jakby ja jako ten, który tworzy to dzieło, muszę się składać z tych prostszych elementów, czyli jakby ja muszę mieć wystarczającą ilość bodźców, emocji, przeżyć, refleksji, żeby w ogóle coś wyrażać i żeby to miało jakąś wartość niekomercyjną, tylko emocjonalną. I no i to jest dla mnie gdzieś istotne, tak jak mówił Charles Bukowski, no ból i cierpienie sprzyja tak zwanej twórczości artystycznej po prostu. No i to jest coś, czego nie unikniemy i tak to działa. Ja najważniejszy swój film zrobiłem w najtrudniejszym dla mnie czasie w życiu, czyli po śmierci ojca.
Mowa ptaków.
Tak, tak. I prawdopodobnie nigdy bym w tym filmie tak nie zagrał, obojętnie czy ktoś uważa, że ja tam zagrałem dobrze czy źle. Ja mówię o takim, a nie innym, takiej, a nie innej ekspresji tej roli. Gdyby nie to wszystko, co się wydarzyło i co się działo wtedy emocjonalnie we mnie. No więc tak uważam, że to jest bardzo istotna część w ogóle życia artysty. Ale teraz pytanie w ogóle, czy jest sens nazywać muzykę popularną, nazwijmy to, czy jest sens nazywać artyzmem w ogóle. No, w sensie, czy to po prostu jest, czy to przypadkiem nie jest dostarczenie ludziom tego, na co mają ochotę w danej chwili, coś jak telewizja, tak? W sensie, nie po to są robione badania rynku i badania fokusowe, mówiące o tym, co ludzie lubią i kiedy wyłączają ewentualnie serial, który właśnie leci, i w związku z tym, z racji tego, że bardzo często ludzie wyłączają w momencie, kiedy na ekranie pojawia się taki, a nie inny aktor, to potem piszemy mu śmierć szybką w serialu i dostosowujemy i dajemy nowego aktora, żeby polubili to. Więc jakby też słyszałem, czytałem jakiś artykuł, że prowadzone będą doświadczenia, badania, że ludzie będą zapraszani do kina i nawet może już to jest robione i będą im jakieś diody przyklejać na palce czy też na głowę, nie pamiętam dokładnie, i będą badać reakcje poszczególne i jak percepcja ludzka jest stymulowana przez film i co się dzieje z nami, kiedy coś nam jest dostarczane w postaci filmu. Więc i to wszystko zmierza do tego, żeby po prostu algorytm pisał scenariusze, które będą albo raczej jakoś profilował scenariusze, żeby według algorytmu po prostu te filmy robić, no bo głównie chyba o to chodzi, tak, żeby film, na który wykładają producenci pieniądze, przyniósł zysk co najmniej. Dlatego są też takie instytucje jak Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, który to po prostu finansuje filmy, które nie mają takiego potencjału, żeby zarobić, a potrzebują twórcy, żeby je zrealizować. Więc myślę, że to jest jakiś taki też znak czasów naszych i też ciekawy właśnie, gdzie to wszystko zajdzie, bo nagle ci ludziom wszystkim wydaje się, że popularne jest, nie wiem, masło czosnkowe, nagle pojawia się na rynku masło, nie wiem,
cebulowe
i wszyscy się zachwycają masłem cebulowym przez najbliższe lata. Czy przez najbliższy czas masło cebulowe będzie wiodło prym i potem wszyscy producenci masła chcą znowu robić masło cebulowe. A to, że masło cebulowe stało się tak modne, to było już dzieło przypadku. I dlatego powiedziałem, że marketing i w ogóle jakby warstwa ta produktu, nazwijmy to, wokół tego oscyluje, tak? Czyli próbujemy przewidzieć przypadek.
To jest też w sumie ciekawe, co mówisz, że próbujemy przewidzieć, jemy, aż sobie to zanotuję, przewidzieć przypadek. Jest, wiesz co, to się już zaczęło w sumie też troszeczkę wcześniej, bo przecież jeden z tych największych serwisów streamingowych, chyba najbardziej znany na świecie, też dokonuje pewnych analiz po tym, jak na przykład widzowie omijają pewne sceny albo sceny, do których wracają. To może mieć swoje plusy i minusy oczywiście, no bo może dać jakąś wiedzę analityczną, kto wie, ale z drugiej strony ja myślę też, że ważny jest balans. To znaczy myślę w moim odbiorze, ja tak uważam akurat, że kino, choć ja jestem akurat bardziej tym widzem, odbiorcą kina bardziej artystycznego, ale dla mnie też jest ważne, żeby czasami obejrzeć sobie coś na takie totalne odmurzenie. Że wiesz, tak. że myślę, że balans jest ważny, oczywiście. Bo gdybym ja tylko chłonął ciężkie, artystyczne kino, to bym zwariował prawdopodobnie.
Oczywiście, tak. Tak, tak, ale to jest, wiesz, jakby i dlatego tutaj nie ma odpowiedzi jasnej na pytanie, które zadaliśmy sobie na początku naszej rozmowy, tak? Czyli dotyczącej muzyki. Czyli tak. Co jest lepsze, a co gorsze. Nie ma na to odpowiedzi. Po prostu ważne jest to, w moim odczuciu przede wszystkim, ważne jest to, żeby te rzeczy, które się robi, robić szczerze. I jeżeli ktoś robi lekkie rzeczy szczerze, które trafiają do serc ludzi, to super. Ja po prostu jakoś tak mam dyskomfort jakiś taki wewnętrzny, kiedy wiem i widzę, że ktoś robi to nieszczerze. Po prostu chcąc od ludzi
wyciągnąć hajs.
Tak, no w sensie wyszarpać wręcz pieniądze i to też formaty telewizyjne, czy jak się kupuje, nie wiem, prawa do zainspirowania się jakimś filmem i robisz tak naprawdę, nie wiem, robiąc komedię romantyczną, wkładasz do swojego scenariusza większość znanych już wielu i sprawdzonych motywów z innych filmów z gatunku komedii romantycznej, które odniosły sukces, wkłada się do swojego scenariusza, przetwarzasz to właśnie trochę na zasadzie algorytmu, robisz z tego produkt w zasadzie idealny, zatrudniasz reżysera, który ci to wykonuje, lepiej, gorzej, ale ci wykonuje, aktorów, którzy ci to zagrają. No i co? I film wchodzi do kin. Załóżmy, masz ten sukces. No dobra, no masz sukces, tak? Świetnie wymyśliłeś produkt. Tylko że mnie coś takiego osobiście po prostu nie interesuje. No i tyle. To jest jakby koniec w moim odczuciu dyskusji na ten temat, bo innych rozwiązań, innych odpowiedzi na to nie ma. Po prostu mnie taka robota nie interesuje. Ja tak nie umiem.
Wspomniałeś o filmie Mowa ptaków. Powiedziałeś zresztą w Radiu Tok FM, jak ten film wchodził do kin. Powiedziałeś, że to jest też twoje dzieło życia. I jestem ciekaw, czy dla ciebie ten prymityw, ta płyta prymityw jest teraz twoim dziełem życia?
Tak. Tak, ponieważ znaczy, jeżeli chodzi o kwestię filmu i w ogóle i moją działalność w filmie, no to Mowa ptaków faktycznie jest dziełem mojego życia. Ale jeżeli chodzi o takie dzieło życia, które bardziej dotyczy mnie osobiście, no to jest to prymityw. Z tego powodu, że po prostu no, tam są moje teksty, tam jest jakaś prawda na mój temat, a nie prawda na temat bohatera. Więc z tego też powodu uważam, że prymityw jest najważniejszym jakimś wydatkiem artystycznym w moim życiu po prostu.
A już myślisz o kolejnej płycie?
Tak. Tak, tak, tak.
Już myślisz, jawią się w głowie jakieś twoje, u ciebie jakieś pomysły, że ta płyta już mogłaby, że już tych pomysłów na przykład jest na tyle dużo, że ja mógłbym tę płytę wydać na przykład, mówię na przykład, za rok, nie, za dwa lata. Czy to jest dalsza przyszłość?
Ja powiem tak. Ta płyta wyjdzie szybciej niż wszystkim się wydaje.
O! W tym roku?
Tego nie mogę powiedzieć.
Ale istnieje szansa?
Że ten rok?
Tak.
Nie wiem jeszcze. Zobaczymy, ale generalnie rzecz biorąc, na pewno nie będzie to dłużej niż rok od dzisiaj.
Okej. No to sobie to trzymam kciuki, bo to widzisz, jestem ciekaw, jaki będzie twój kolejny ten artystyczny krok. Ale zanim do tego...
Ja już wiem, o tym kolejnym nie mogę powiedzieć.
No nie, i bardzo dobrze, bo zresztą...
Na pewno będzie zupełnie inny od pierwszego.
Okej. Bo jeszcze chciałbym wrócić, żebyśmy też trochę tak jeszcze weszli trochę w tę płytę, w płytę Prymityw. Mhm. Bo wytłumacz, jak to w ogóle było, bo słyszałem, że tę płytę początkowo miałeś wydać z Ostrym. Mhm. I później ta płyta jak trafiła do Asfaltu, czy ona została ponownie nagrana?
Tak. Tak.
Od początku do końca?
Tak, tak, tak.
Wydawca, a jak ona brzmiała wcześniej?
No inaczej, bardziej oldschoolowo jednak. Z takimi bardziej boom-bapowymi klimatami. A potem wydawca zasugerował, że powinniśmy jednak odświeżyć trochę ten materiał muzycznie. A ja bardzo potrzebowałem mieć kogoś, kto... No potrzebowałem mieć wydawcę, po prostu nie chciałem tego na siłę wypychać samemu, bo uważałem, że nie jestem na tyle... Znaczy w sensie po prostu nie czułem się na siłach, żeby to zrobić. Więc zaufałem po prostu Asfaltowi i nagraliśmy to w sumie jeszcze raz. I też w zasadzie teksty w większości zostały przepisane przeze mnie i napisane raz jeszcze, a z tekstem ja zasadniczo nie mam problemów. Piszę bardzo szybko, wydaje mi się. Tylko potrzebuję się odciąć, potrzebuję usiąść w jednym miejscu. Ja często w ogóle, bardzo często zatrzymuję się na jakichś parkingach w różnych miejscach dziwnych, czy w Warszawie, czy w Polsce i po prostu piszę w samochodzie.
W telefonie czy w notatniku?
Głównie w telefonie, bo jednak dużo łatwiej jest mi pisać w telefonie, bo zawsze to mam ze sobą po prostu, a notatnik czasami go wezmę, czasami nie. A telefon mam zawsze ze sobą, więc po prostu wszystko tam piszę i to jest najbardziej aktualne. I wydaje mi się, że teraz większość pisze jednak w telefonach. No, są oczywiście jacyś tam, nie wiem, tradycjonaliści, którzy piszą na kartkach, ale wydaje mi się, że to już wchodzi w sferę zabobonów.
To ciekawe, bo wiesz, bo akurat oglądając kiedyś dokument o powstawaniu jednej z płyty, z płyt zespołu Hej, bodajże Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy, tam Katarzyna Nosowska akurat powiedziała, że dla niej przepisanie tekstu do komputera, jakby tak do tego...
No traci ducha pewnie. Na komputer.
Nie, dla niej to jest takie, to jest finał, to jest jakby, to już jest takie przepisanie na czysto, że już, to już jest takie zamknięcie tego utworu, dlatego też w różny sposób, są różne filozofie może, prawda?
Oni
mogą uważać, że na przykład notując w notesie jest to szczere.
Dla mnie to jest zawsze otwarty projekt, w sensie ja nie zamykam swoich tekstów, w sensie dla mnie to jest zawsze otwarty projekt, to jest po prostu Pantarej, no. Nie mam w sobie takiego jakiegoś, nie wiem, znawcy, że dobra, spojrzę na tekst i powiem, to jest zamknięta całość. I nawet jak robimy film, to ja ze scenariuszem to pracuję, jeszcze w ogóle zmieniamy wszystko na planie, więc to myślę, że to musi po prostu tak działać. Inaczej to jest, tak, to jest jakieś takie, że ja się na coś już zamykam. Coś już zrobiłem, coś już zamykam i idę dalej, a w moim odczuciu to chyba powinno jednak działać cały czas w procesie.
Zresztą ty nawet mówiłeś w jednym z wywiadów, że właśnie do jednej z ról nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje, że chyba chodzi o Psy 3, ja przyznam, że tego filmu akurat nie widziałem, ale że właśnie ty zaproponowałeś Władysławowi Pasikowskiemu, żeby twój bohater się jąkał.
Tak, tak, bo stwierdziłem, że to jest adekwatne z tego też powodu, nie dlatego, że chciałem osiągnąć taki zabieg artystyczny, bo chciałem, nie wiem, pokazać ludziom, że umiem się jąkać, albo że umiem grać, że się jąkam. Tylko uznałem, że to jest dobre rozwiązanie dlatego, że bohater mój był traumatyzowany i był wcześniej na działał w wojsku jako snajper i często ludzie, którzy walczyli na frontach i wracają do, próbują wrócić do normalnego życia, to bardzo często objawem właśnie takiego syndromu postfrontalnego jest między innymi właśnie jąkanie się, ponieważ jest to reakcja układu nerwowego na notoryczne spięcie, które następuje, i stres, który następuje na froncie. I potem ciało jest przyzwyczajone do tej emocji, do tego spięcia i po prostu wywala to jąkaniem, bo jąkanie jest niczym innym, jak tylko jakimś takim trochę jak turetykowym, nazwijmy to, takim spięciem mięśni tutaj, szyja. Często to ma też związek ze wstydem, że ludzie się bardzo jąkają, bo wstydzą się, nie wiem, mówić, czy wstydzą się w ogóle wyrażać swoje, artykułować swoje myśli, i wtedy pojawia się jakieś jąkanie, bo a często jest to właśnie wynik jakichś doświadczeń traumatycznych. I to nie było takie z czapy wzięte, że mój bohater chciałbym, żeby się jąkał, bo to ja tak nie pracuję. W sensie dla mnie to wszystko musi mieć prawdę psychologiczną, czy też jak w tym przypadku naukową.
Sebastian, też jest, chciałbym nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ w twoich wypowiedziach właśnie bardzo często pojawiają się dwie postacie ze świata artystycznego. Ostry, o którym już tutaj wspomnieliśmy, i jest też Krzysztof Majchrzak,
tak,
który ciebie ukierunkował artystycznie, i jestem ciekaw, czy coś z tego ukierunkowania również jest u ciebie w rapie?
Tak, zdecydowanie. W sensie Krzysztof Majchrzak przekazał mi de facto swoim życiem i tym, kim jest, i tym, jak myśli o sztuce, przekazał mi zupełnie kluczowe wartości dotyczące działania artystycznego po prostu, że to tak naprawdę nie chodzi o mnie w tym wszystkim, bo jest bardzo duża pułapka dla aktorów, raperów i tak dalej, że po prostu to chodzi o nich. To tak naprawdę nie chodzi o nich, ponieważ oni bez tych ludzi, do których to robią, by nie istnieli. I ja mam straszne się emocje we mnie kotłaszą, kiedy widzę, jak na przykład jakiś wokalista, gwiazdor czy aktor wyraża się z jakąś niechęcią do swoich fanów. Bo za przeproszeniem mam ochotę wtedy powiedzieć, no, że chyba coś ci się, koleżko, w dupie poprzewracało, ponieważ tylko i wyłącznie dzięki nim ty istniejesz, więc no, nie zapominaj o tym. No, to tak jak też nawinąłem a propos Kue Bonafide, no, że dla mnie płacz, że jakieś narzekanie, że nie wiem, muszę się chować i musiałem sobie założyć żaluzję, jestem taki biedny z tego tytułu, że tak mnie dużo ludzi zna i jestem tak popularny, to jest po prostu nie fair wobec tych ludzi, ponieważ sam chciałeś. Przecież nikt ci nie kazał wydawać płyty i nikt ci nie kazał być raperem. Zawsze mogłeś robić do szuflady, to ty się pchałeś, żeby to wydawać, więc
no teraz... Czy to trzeba być konsekwentnym?
No tak, no w sensie, wiesz, no jak, no nie wiem, no, to tak jak... Słuchaj, to jest tak, jeżeli chcesz być, jeżeli męczy cię sława, ale tak naprawdę szczerze cię męczy sława i potrafisz zrezygnować ze swojego działania publicznego i działań artystycznych, no to wtedy wielki szacun. Ale jeżeli męczy cię sława, ale nie potrafisz zrezygnować z tego, no to znaczy, że jednak ta twoja część próżna wygrywa, ponieważ zawsze, stary, możesz sobie robić rapy do szuflady. Kto ci zabroni?
No tak.
Możesz sobie stać w studio, możesz sobie zrobić studio w domu jak ja i robić sobie do szuflady. Kto ci każe je wydawać? A za kilka lat trochę się zmienisz i ludzie już o tobie zapomną. A jak będziesz im cały czas dawać materiał nowy, no to będziesz cały czas im o sobie przypominał. I nie narzekaj na to, że jesteś sławny, bo to jest hipokryzja i to jest dla mnie po prostu, wiesz, no to naprawdę to... Mm-hmm. Tak jak ja bym narzekał, no że nie wiem, że sam chciałem grać w filmach, no nie wiem, poszedłem do szkoły teatralnej, chciałem być aktorem, czyli kimś, kto... tylko, że właśnie w moim przypadku to jest trochę tak, że ja nie chciałem, tylko jakoś zadziałała zasada u mnie, która często się powiela i powtarza, czyli kontry. Czyli ja zdawałem do szkoły dlatego, że kumpel zdawał, jakoś tak nie wiedziałem, więc stwierdziłem, że sobie zdam. Nauczyłem się kilku tekstów i coś tam wyrecytowałem. Dostałem się do ostatniego etapu egzaminów wstępnych i mnie nie przyjęli. I po prostu mnie to zdenerwowało. I stwierdziłem, że po prostu zadziałałem na kontrze. Czyli udowodnię sobie i im, że ja się dostanę do szkoły. No i się dostałem i dalej jakby też to było trochę stymulowane tym, że coś sobie chciałem udowadniać i tym, którzy we mnie nie uwierzyli albo mnie wyrzucili ze szkoły w Krakowie z kolei później, też chciałem znowu udowadniać i tak dalej, i tak dalej. To było takie... I to było na zasadzie kontry właśnie, tak? Czyli ja w kontrze do nich. Więc to nie było jakieś takie, że ja chciałem być aktorem. No, więc dlatego mam na to spojrzenie tak krytyczne, że gdybym ja... to są tak zwane pretensje do Garbatego, że ma proste dzieci. W momencie, kiedy ja chciałem być aktorem, pchałem się do filmu, zagrałem w filmie, a potem narzekam, że jestem tak popularny po prostu. No to dla mnie jest... To jest nawet, bym powiedział, śmieszne. No. A z drugiej strony, jeżeli ktoś jeszcze nie szanuje przy tym swoich fanów i ludzi, którzy niemalże skoczyliby czasami w ogień za nimi, no to już jest moim zdaniem po prostu najwyższy rodzaj frajerstwa, jakie może tylko dotknąć artystę. I też to jest narracja właśnie też Krzysztofa Majchrzaka, że w aktorstwie nie chodzi o mnie, tylko chodzi o tych ludzi. Ja to robię dla nich. Jaką mam... No teraz to też jest nauka Krzysztofa Majchrzaka, który mówił, wyobraź sobie, stary, że ja robię teraz, nie wiem, jestem aktorem, który zagrał w jakimś filmie, jest po prostu, wiesz, na szczycie i ja z takim poczuciem wyższości, rozumiesz, nie wiem, witam się z chirurgiem, który właśnie skończył robić operację na otwartym sercu i uratował czyjeś życie. No to czy ja nie jestem leszczem wtedy totalnym, że ja w ogóle z jakimś poczuciem wyższości po prostu tylko dlatego, że zagrałem w jakimś filmie, czyli de facto no... Nie jest to jakieś coś nie wiadomo jakiego, żeby mieć poczucie jakiejś, nie wiem, przewagi nad człowiekiem, który właśnie przez chwilę uratował ludzkie życie, więc skoro już jesteś na tym miejscu, jakim jesteś, tak, no to nie zapominaj o tym po prostu, no, że jednak musisz wykonać, ty jako aktor musisz wykonać taką pracę i tak wnikliwą i tak jakoś, nie wiem, no, głęboką i ciężką, żeby jakkolwiek w ogóle móc się zestawiać z ludźmi, którzy wykonują zawody dużo bardziej poważne, no bo aktorstwo nie należy jakoś do szczególnie poważnych.
Tak? Ja uważam, że potrafi być bardzo poważny, ponieważ...
Znaczy w efekcie tak, ale sam zawód, no wiesz, no sam zawód, no porównaj zawód, nie wiem, no, wyobraź sobie, że stoisz teraz na na sali operacyjnej na OIOM-ie i rozumiesz, i właśnie robisz komuś operację na otwartym sercu, a porównaj sobie, że właśnie, nie wiem, grasz scenę w filmie, no wiesz, no, albo inaczej, to jest ciekawe. Wyobraź sobie, że jesteś chirurgiem, który naprawdę robi operację na otwartym sercu właśnie teraz, a zestaw to z tym, że jesteś chirurgiem, że grasz chirurga i robisz operację na otwartym sercu na planie, no to czy to jest poważne?
Wiesz co, w takim zestawieniu myślę, że nie, ale jednak myślę o tym, że aktor jest też kimś, kto chwyta kogoś za serce. Wiesz, no jeśli masz
oczywiście
takie poczucie...
Ale to jest wynik pracy zespołowej, która później skutkuje filmem. I tak naprawdę aktor, jedyne co może zrobić, no to faktycznie próbować być na tyle szczery, szlachetny i nie być, nie iść po podziw, bo często aktorzy jednak idą po podziw, tak? Czyli stosują jakieś myki, żeby ludzie po prostu, nie wiem, żeby się publiczność zaśmiała czy coś, no, takie gagowe historie. I idzie jednak po ten podziw, tylko właśnie nie, zrezygnuj z siebie i zajmij się tymi ludźmi, których masz chwycić za serce, więc zajmij się filmem nie w kontekście twojego interesu, tylko zajmij się filmem w kontekście interesu tego filmu. I wydaje mi się, że to jest dosyć niepopularna opinia, ponieważ każdy aktor głównie myśli o sobie i myśli o swojej roli i tak dalej, i tak dalej. Ja nie przepadam za takim myśleniem, mimo że wiem o tym, że chodzi o mnie w koniec końców, no bo ja tą rolę odgrywam i to ja jestem na ekranie i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek ile razy na rzecz prostszych rozwiązań w filmie uparłem się, żeby, nie wiem, nie robić jakichś, żeby nie mówić jakichś tekstów, czy nie grać scen tak, jak były napisane w scenariuszu, które były napisane bardzo efektownie, także później widzowie mogliby mi przyklasnąć i powiedzieć: świetnie zagrany, świetnie, ten monolog, och, panie Sebastianie. A ja jednak taki monolog potrafiłem wyciąć z filmu tylko dlatego, że uważałem po prostu, że on jest opisowy i to w ogóle nie ma, to w ogóle nie ma dynamiki, ten film tego nie potrzebuje po prostu. I wiedziałem to i byłem przekonany, że mam słuszność w tej sprawie. I finalnie okazało się, że tak, że to była dobra decyzja i to był dobry pomysł, więc no nie wiem, ja tak myślę o rzeczach, które robię. No ja nie myślę o tym jakoś szczególnie efekciarsko, tylko raczej myślę o całości, staram się jakby to, ale to oczywiście jest, tak jak powiedziałem, niepopularne raczej, no raczej dzisiejszy świat predysponuje nas, żeby błyszczeć, a nie żeby być szlachetnym.
A jeszcze, wiesz co, chciałbym się spytać o jeszcze też nawiązując w ogóle do tego, o czym w sumie jest jeszcze płyta Prymityw, bo oczywiście na tej płycie jest ogromnie, jest przede wszystkim szczerość. O to właśnie teraz ja ci powiem, jak ja widzę u ciebie ten, jak ja odczuwam, też słyszę twój rap. To jest przede wszystkim właśnie szczerość, ale też myślę, że ty na tej płycie puszczasz oko, tutaj jest dużo ironii.
Tak.
Gdzie ty trochę szydzisz i z tej celebryckości, z tego cyfrowego życia w social mediach.
Tak, tak.
Jest tutaj również, jest też jakiś gniew.
Oj, dużo, dużo, dużo.
Dużo gniewu jest. I tak. Jest też, no myślę, że przypuszczam, no najbardziej osobisty utwór to jest chyba ten przedostatni, Yin Yang, tak. Który jest czymś w rodzaju listu,
tak.
do twojego ojca.
Tak. I do mamy.
Więc i do mamy, więc jest tutaj dużo, dużo, dużo też takiej szczerości. I to jest w ogóle osobista płyta.
Tak.
To jest osobisty rap, bardzo.
Tak.
I też tak się zastanawiam, czy jeszcze w kontekście tego szydzenia, czy to też jest tak, że poza ironią, czy ty też pokazujesz środkowy palec?
No, wiadomo, że tak. W sensie to jest raczej takie. Nie wkładaj mnie do jednego wora z tym, tamtym czy tamtym, bo tego nie chcę. Po prostu. No, tak to wygląda właśnie. W sensie, że ja po prostu biorę oczywiście ryzyko na siebie, bo wiem, jak może to być odbierane i jak dużo może mnie finalnie w kontekście też dbania o swoje interesy aktorskie właśnie to kosztować. Ale podejmuję to ryzyko po prostu. No, nie chcę być... Nie chcę mieć... można powiedzieć, nie chcę, żebym jakoś mnie szczególnie dotyczyło to, co sam obserwuję i co krytykuję po prostu.
A czy wiesz, o czym będzie kolejna płyta? Czy masz, możesz zdradzić?
No, nie mogę zdradzić, bo to jest już taki szerszy koncept, w sensie, że to nie jest,
okay,
że to nie jest takie jak w przypadku tej pierwszej, tylko to już jest... Mam wrażenie, że ta druga płyta będzie takim prawdziwym debiutem moim.
Okej.
Okay. Że ta płyta, pierwsza, już... Prymityw, to ona jest spóźniona o nie wiem, jakieś 12 lat co najmniej.
Mm-hmm. A powiedz mi, czy... Jak w ogóle wygląda... Macie jakiś dalszy plan... Jak wygląda w ogóle dalszy plan promocji też tej płyty w kontekście COVID-u, tego lockdownu? No bo cały czas no, nie możecie koncertować.
No nie.
Czy jak ty w ogóle też jako artysta jakby się w tym wszystkim odnajdujesz? Czy to jest rzeczywiście tak, że ty ten lockdown rzeczywiście odczułeś?
Odczułem to w zasadzie bardzo pozytywnie, ponieważ miałem szansę na to, żeby w ogóle tutaj zrobić sobie to studio. I to jest coś, to jest bardzo duży profit.
W którym nagrałeś chyba Hot 16 Challenge, prawda?
Tak, między innymi tak. I nagrałem też kilka numerów na płytę. Między innymi Dirty Dancing było nagrywane u mnie, nagrywanie było u mnie Sorry. Nagrywane było u mnie Prymityw, był nagrywany u mnie co tam jeszcze, już nie pamiętam co jest na tej płycie, zaraz zobaczę na Spotify, nie, na Apple Music, tutaj gdzie jest Prymityw, a tu jest Potwór był nagrywany u mnie w domu, Prymityw był nagrywany u mnie w domu, Dirty Dancing było nagrywany u mnie w domu, Sorry było nagrywane u mnie w domu i Morfologia była nagrywana u mnie w domu. Więc no, kawałek płyty.
Sebastian, myślę, że... A będą kolejne teledyski? Bo w sumie na początku tego roku to było takie dość spore uderzenie. I w lutym, w marcu były chyba ze dwa teledyski, później kwiecień, w maju, później jeszcze w czerwcu. Czy są jeszcze jakieś plany na kolejne klipy? Coś będzie?
Być może, że tak. Być może, że wydarzy się jeszcze klip do Yin Yang.
Okej. Okay. A jeszcze, o właśnie, bo na płycie jest gościnny udział jeszcze Soni Bohosiewicz.
Tak.
Zdradzisz jakby skąd pomysł w ogóle na jej pojawienie się u ciebie na płycie?
A wiesz co, spontaniczny. Spontaniczny, na planie byłem w filmu z Sonią jakoś tak. Ty, Sonia, może wiesz co, bo tutaj tak, mam taki refren, kurde, i zastanawiam się, czy ja mam go śpiewać. czy może, zobacz, co ty myślisz? O, fajne, spoko. Zaśpiewam. No i już.
No i już. Krótka piłka.
A jak?
Płyta Prymityw, która ma w ogóle, powiem, wielu producentów.
Muzycznych? Tak, tak.
Tak?
Tak.
I czy kolejna płyta, no, będę jeszcze tak trochę cię może spróbuję pociągnąć za język, czy to będzie też płyta z, tak sobie, czy tak może sobie to wyobrażasz?
Nie.
Bo to oczywiście może się to zmienić.
Nie, będzie już będzie trzymana w ryzach przez maksymalnie dwóch.
Maksymalnie dwóch, dobrze. To o płycie Prymityw i trochę o kolejnej płycie opowiadał państwu Sebastian Fabijański. Sebastian, bardzo ci dziękuję.
Ja również.
No to ja już teraz zapraszam ciebie do rozmowy o twojej kolejnej płycie,
o,
która mam nadzieję, no właśnie, ma się ukazać.
No i tutaj...
Niedługo.
Tak, mniej niż rok.
Mniej niż rok, tak jest. To o tej płycie opowiada nam Sebastian Fabijański. Sebastian, bardzo ci dziękuję.
Ja też dziękuję bardzo.
A ja, Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko i słyszymy się za tydzień o 22:00. Do usłyszenia.